jeszcze jedną godzinę wyznaczę, ale my chyba już zaczniemy. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, daje nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ostatnie spotkanie zakończyliśmy tym wersetem Ozeasza 2:16 i troszeczkę zaczęliśmy sobie mówić o pierwszej jego części, prawda? O wyprowadzeniu na pustynię. Powiedzieliśmy sobie o tym, że pustynia Midbar to jest miejsce, gdzie rzeczywiście Bóg mówi do człowieka, gdzie człowiek do pewnego stopnia wyłącza się z tego wszystkiego, co na co dzień jakoś go rozprasza. Mówiliśmy sobie o tym, że rzeczywiście pustynia, taka jak tutaj widzimy, to jest miejsce, gdzie człowiek jest poddany pewnej próbie, tak? W zasadzie czekają tutaj na niego same niebezpieczeństwa. Teren jest bardzo nieprzychylny, ale jednocześnie już w czasach starożytnych ci ludzie mieli poczucie takiego zahartowania na pustyni, tak? Pustynia wzmacniała ducha i rzeczywiście powodowała, że człowiek zawierał tam to, co najcenniejsze, więc tak ta pustynia funkcjonowała. Oni oczywiście byli przyzwyczajeni w dużej mierze do życia w namiotach, do życia takiego beduńskiego, choć oni beduinami w takim czystym znaczeniu nie byli, bardziej tak nomadami, którzy gdzieś tam wędrowali po terenach pustynnych, półpustynnych. I co ciekawe, zobaczcie, to jest też trend, który po wielu latach wraca, natomiast dla nich to było takie codzienne doświadczenie. Teraz jest mocny taki trend minimalizmu, prawda? Żeby nie zagracać sobie życia nadmierną ilością przedmiotów, z których w ogóle nie korzystamy, które nam do niczego nie są potrzebne. Tam ci ludzie w zasadzie mieli to doświadczenie na co dzień. W namiocie nawet wiele rzeczy było wielokrotnego użytku w różnych aspektach życia. Tutaj mówiłem kiedyś o tym przypadku, że siodło, na którym podróżowano w ciągu dnia, przemieszczano się, służyło za taką swoistą sofę, kiedy beduini rozbijali namioty, prawda? Maty, na których za dnia jedli, w nocy spali. Płaszcz, który za dnia nosili, w nocy służył im jako kołdra czy okrycie, prawda? Więc rzeczywiście to tak funkcjonowało. Też ciekawa była budowa tych namiotów. Oni sobie bardzo z tym dobrze radzili. Jeżeli był wiatr, wtedy starali się jak najbardziej pochylić ten namiot i tą część, z której wiało, prawda, żeby opływowy kształt nie sprawiał, że zimno dostanie się do środka. Znowu, jak było ciepło, to odsłaniali ten fragment, szczególnie o poranku, prawda, żeby promienie dnia już wchodziły do namiotu i go rozgrzewały. Więc tam było postawione rzeczywiście na taki absolutny minimalizm. W zasadzie bardziej kwestia to była przetrwania na pustyni, więc każdy taki namiot miał wodę, miał jedzenie i w zasadzie poza jakimiś tam matami na tym się kończyło. Nie można było też ciągnąć jakiegoś nadmiernego dobytku poza zwierzętami ze sobą, prawda? Zwierzęta gwarantowały jedzenie, mleko i wszelkie przetwory, które z mleka robiono. Więc do tego Pan Bóg się odwołuje, do tej sytuacji, kiedy Izrael doświadczał działania Pana Boga na pustyni. Kiedy Bóg mówił do nich na pustyni, a zobaczcie, że wiele takich wyjątkowych wydarzeń, czy z historii Abrahama, później z historii patriarchów, z historii Mojżesza, to były momenty, kiedy Bóg mówi do Izraela po prostu na pustyni i znowu, to jest też coś w nas takiego jest, prawda? Kiedy Izrael zaczął budować domy, miasta, poczuł się trochę bezpiecznie, no to wiadomo, że człowiek zaczyna gromadzić te różne rzeczy i już też gdzieś tam odchodzili od Pana Boga, od tej moralności, Dlatego Bóg mówi, wyprowadzę Cię na pustynię. I znowu to nie jest też przypadek, że na pustynię udaje się Jezus, prawda, przed rozpoczęciem publicznej działalności. Znowu to było miejsce spotkania z Bogiem, ale jednocześnie miejsce pewnej próby, pewnego doświadczenia. I kolejna rzecz, o której mówi prorok Ozeasz, będę mówił do serca Izraela, do serca poszczególnych Izraelitów. Serce, lew, to w języku hebrajskim, w myśli hebrajskiej, życie intelektualno-wolitywne. Czyli serce odpowiadało za decyzję człowieka, serce też odpowiadało za pewien namysł nad działaniem człowieka. I teraz, jeżeli Bóg mówi o mówieniu do serca, to nie mówi o emocjach, tylko mówi o tym, że przekażę Ci argumenty, przekażę Ci moją wolę, jak powinieneś żyć. I to jest wiele fragmentów Starego Testamentu, nawet one już w Pięcioksięgu wielokrotnie się powtarzają. Później na te same argumenty, na te same słowa będzie się powoływał święty Paweł. Będzie mówił o pewnej interioryzacji prawa, o przyjęciu prawa do serca. Zobaczcie, w ten sposób prawo nie jest jakimś zewnętrznym kodeksem, tak, który człowiek może sobie przeczytać i sprawdzić, o, może mi się podoba, może mi się nie podoba, tylko prawo jest czymś przyjętym do serca, czymś, z czym człowiek się utożsamia. Wola, prawo Pana Boga wtedy stanowi pewien sens życia człowieka. Prawda? Człowiek ma poczucie, że to stanowi w nim pewną istotę. Tak? Tak jak bez serca człowiek nie może żyć, tak samo Bóg mówi, no, bez tego, co powiem do Twojego serca, co będzie się znajdowało w tym sercu, oczywiście nie będziesz mógł żyć. I na to powołuje się później święty Paweł. To jest też taki fragment z Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej. To się pojawia później Księga Powtórzonego Prawa. Mówi o tym, że to jest ciekawe, bo to jest ten motyw się trochę przewija jak taka nić przez te różne postanowienia prawa, które tam są zapisane szczegółowo. Ale musisz to przyjąć do swojego serca, bo ja jestem Pan, prawda? Ale musisz to prawo zinterioryzować, bo ja Ci tak nakazuję, prawda? Więc mówienie do serca jest rzeczywiście takim zachęceniem człowieka, żeby przyjął to prawo Boże. Dalej, werset ten ma zmobilizować człowieka do powtórnej refleksji nad swoim życiem. Bardzo mi się podoba tutaj akurat tłumaczenie Biblii Lubelskiej. Zachęcę ją, oczywiście tutaj chodzi o Izrael, do zastanowienia się nad sobą. Zaprowadzę na pustynię i będę do niej mówić. Czyli zobaczcie, że człowiek gdzieś w głębi swojego serca, my byśmy to dzisiaj oczywiście nazwali sumieniem, prawda, wie, jak postępować. My wiemy, co jest złe, a co jest dobre. Tak? Ale co mówi Pan Bóg? Musisz się zastanowić nad tym. To znaczy musisz rzeczywiście świadomie wybierać dobro. Izraelici gdzieś odeszli od tego. Gdzieś zagłuszyli ten głos sumienia, gdzieś zagłuszyli sobie to pragnienie wypełniania woli Pana Boga. I Bóg tutaj mówi, musisz podjąć nad tym rzetelny namysł. Znowu, my dzisiaj, oczywiście to było tak, że historia zbawienia się systematycznie rozwijała i my, mam nadzieję, że przechodząc przez te kolejne księgi, będziemy sobie o tym też szczegółowo mówili, bo Pan Bóg rzeczywiście systematycznie do Izraela, później do Kościoła przemawiał. Ale zobaczcie, my taki namysł byśmy już wprost nazwali po prostu rachunkiem sumienia, prawda? Który regularnie, każdego dnia powinniśmy robić. I to, na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to szczególnie w historii Kościoła, później Ignacy bardzo dużo na ten temat mówił, ten namysł nad każdym dniem, czy nad jakimś dłuższym nawet okresem naszego życia, to nie jest tylko namysł nad tym, co zrobiłem źle, tylko również nad tym, co udało mi się dobrego zrobić. prawda? Generalnie jest tak, że raczej tego złego robimy mniej, nawet czasowo i miejmy nadzieję też jakościowo, a generalnie staramy się dobrze postępować, więc rzeczywiście to nam daje taką szansę budowania relacji z Bogiem, ale też zobaczenia, gdzie my na tej drodze wiary jesteśmy. Tutaj, ponieważ Izrael odszedł od wiary w Pana Boga, to Bóg mówi przez oczywiście proroka, musisz to wszystko przemyśleć, co zrobiłeś źle i oczywiście podjąć pokutę, podjąć nawrócenie. Tak jeszcze jako ciekawostkę, bo mamy sporo nowych osób, zobaczcie, jak wspaniała to była ziemia do wypasania owiec, prawda? Więc oni regularnie musieli się gdzieś tutaj po tych zboczach przeprowadzać. Tu mamy oczywiście współczesnych jakichś nomadów, oni najczęściej mają już takie kontenerowe budynki, czasami nawet z satelitą, która gdzieś tam wystaje, ale bardzo często do tej pory jedynym taką możliwością to jest po prostu gdzieś hodowla zwierząt. To pomimo tylu wieków techniki zupełnie się nie zmieniło. Idźmy dalej. Miejsce budowania relacji. Słowa te mówią o wyprowadzeniu na pustyni i tak jak sobie powiedzieliśmy, pustynia to jest czas bliskości z Panem Bogiem, ale to, co również będzie dla nas ważne, znowu też trochę ta dzisiejsza Ewangelia, pustynia to będzie takie miejsce, gdzie Izrael będzie doświadczał tego, że jeżeli nie zaufa Panu Bogu, to zginie i tak naprawdę Bóg jest ich jedyną nadzieją, tak? To dokładnie tak samo jak trędowaci, którzy przychodzili do Jezusa, oni wiedzieli, że od nikogo innego nie otrzymają pomocy. I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę na pustyni, kiedy Izrael uciekał, szczególnie z Egiptu, kiedy w zasadzie nie mieli żadnych zasobów, bo trochę inaczej Abraham, on jednak wychodził z pewnymi zasobami, zwierzętami i tak dalej, sługami. Izrael, kiedy opuszczał Egipt, tak naprawdę był w 100% uzależniony od Pana Boga. Można byłoby to porównać trochę do sytuacji takiego małego dziecka, prawda? Jeżeli od Boga nie otrzymał wody, pokarmu, często bezpieczeństwa, no to oczywiście był skazany na śmierć. Natomiast wtedy też z pierwszej ręki mieli doświadczenie Pana Boga. Boga, który jest dobry, troskliwy, Boga, który przebaczał grzechy bałwochwalstwa, który regularnie ich napominał, dał wolność, prawo i później zapewnił wszelkie pożywienie, które było im niezbędne. I ostatecznie oczywiście zapewnił im też godziwe miejsce do zamieszkania, o co wszyscy się biją do dziś, prawda? Rzeczywiście ta ziemia jest wyjątkowa. Dalej mamy sposób budowania relacji z Bogiem, o czym mówi prorok Ozeasz. Będzie to dialog, jak rozmowa zakochanych, jak rozmowa takich ludzi, którzy są sobie bliscy i teraz tak w pewnej samotności Jahwe chce przemawiać do poszczególnych ludzi. Chce z nimi być w dialogu, chce z nimi rozmawiać. I zobaczcie, że znowu to jest pewne doświadczenie, które będzie się rozwijało bardzo systematycznie. Bóg będzie pokazywał, że jest Bogiem zainteresowanym życiem człowieka. To było coś absolutnie przeciwnego dla wszystkich innych bogów z czasów starożytnych, gdzie ludzie po prostu mieli za zadanie przekupić tych bogów, tak? Poprzez ofiary sobie ich zjednać. A tak naprawdę osobista relacja, jak czytamy inne teksty pozabiblijne dotyczące relacji człowiek-bogowie w narodach ościennych, to tak naprawdę tam nie ma takiego motywu jak budowanie relacji z Bogiem. Nie ma takiego motywu, że Bóg jest, czy bóstwo jest w jakikolwiek sposób zainteresowane życiem człowieka. To człowiek musi nieustannie zabiegać, jakoś ciągle składać ofiary przebłagania dla tych bogów. Tutaj mamy zupełnie inną, nową jakość, ponieważ Bogu zależy na tej relacji. Dalej, jeszcze ten motyw przemawiania do serca. Bóg zdecydowanie chce przezwyciężyć strach i obawy. Taki motyw mówienia do serca mamy w drugiej księdze Kronik i w księdze Samuela. Czyli zobaczcie, znowu Bóg, który jest potężny, dostosowuje swoją mowę do człowieka, tak? Do percepcji, możliwości poznawczych człowieka. I znowu będzie to miało daleko idące konsekwencje, ponieważ ten Bóg będzie się tak bardzo systematycznie dostosowywał do naszych możliwości poznania, że oczywiście w pewnym momencie będzie Boże Narodzenie. No i Bóg oczywiście nawet stanie się człowiekiem, będąc już bardzo blisko nas. Zresztą tym mówią teksty liturgiczne. Stał się taki jak my, oprócz grzechu, daj Jezus. Dalej, mówienie do serca w wielu kontekstach oznacza dodawanie odwagi. W takich sytuacjach, kiedy Izrael bał się wychodzić z pewnej strefy komfortu, kiedy bał się walczyć, Słowo Boga umacniało Izrael i dodawało mu odwagi. Kiedy Bóg bezpośrednio interweniował, mówił coś do Izraela, oczywiście oznacza relację osobową. Tu znowu, słuchajcie, kiedyś uczestniczyłem w takiej długiej dyskusji na temat tego, jak możemy nazywać Boga osobą. No, jednak osobą jest każdy człowiek, a Bóg jest inny trochę od każdego z nas. Natomiast pojęcie osoby w kulturze grecko-rzymskiej oznacza najwyższą godność. Tak? Później za Boethiuszem indywidualna natura myśląca, tak? Czyli podejmująca decyzję. I znowu, my nie mamy lepszego terminu, po prostu brakuje nam słów, żeby opisać Boga, dlatego nadajemy mu największy tytuł, jaki znamy, czyli pojęcie osoby, kogoś, kto myśli, kto jest indywidualny i też relacyjny. Dalej, przemawiający jest wyżej w relacji od słuchającego. Nigdy z punktu widzenia proroków nie będzie tej równości między Bogiem a człowiekiem. Oczywiście Bóg jest nieskończony i człowiek nigdy mu nie dorówna. I teraz słuchajcie, przechodzimy do czegoś, co warto trochę szerzej omówić. To się nam przyda w różnych kontekstach, w ogóle dla zrozumienia Pisma Świętego, zrozumienia tradycji, bo tak naprawdę od czasów starożytnych aż do czasów Pana Jezusa i jeszcze po czasach Pana Jezusa ta ceremonia małżeńska była w zasadzie tak samo praktykowana. Dzisiaj u Żydów jest trochę inaczej, bo ceremonia małżeńska jest dzisiaj w dużej mierze ceremonią religijną. Natomiast w czasach Pana Jezusa i wcześniej w zasadzie była to ceremonia świecka, tak? O charakterze społecznym, nie religijnym. I w takiej sytuacji rodzice najczęściej spotykali się i podpisywali umowę, zawierali umowę. Niekoniecznie na piśmie, ale słowo w tamtych czasach miało ogromne znaczenie i tak naprawdę dokonywali zawarcia małżeństwa. Zobaczcie, że państwo młodzi w zasadzie nie są istotni i nikomu do niczego potrzebni. Dalsze jakieś uczucia, emocje, nikogo to nie interesowało. W każdym razie była ceremonia po prostu zawarcia umowy małżeńskiej, którą w zasadzie zawierali rodzice. Później młodzi się spotykali, była specjalna formuła, którą wypowiadali. I od tego momentu stawali się mężem i żoną. I teraz słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz, którą trzeba zrozumieć, bo ona radykalnie różni się od tego, co my rozumiemy jako małżeństwo. Pan młody wpłacał posag na rzecz rodziny panny młodej, no bo tak mówiąc wprost, po prostu ta rodzina traciła ręce do pracy, więc rodzicom należało się jakieś zadośćuczynienie, prawda? Więc pan młody był zobowiązany do tego, żeby ten posag wpłacić, ale później przez rok mieszkali oddzielnie, będąc pełnoprawnym małżeństwem, tak? Czasami w niektórych błędnych opracowaniach można przeczytać, że byli wtedy narzeczeństwem, ale to nie jest prawda. Byli pełnoprawnym małżeństwem. Co ten rok miał sprawdzić? Miał sprawdzić, czy panna młoda nie była w ciąży z kimś innym, tak? Dlatego czekali rok oddzielnie, ale byli małżeństwem. Z wiadomych względów czasami ten okres skracano do 9 miesięcy, wtedy już było wiadomo, że nie jest w ciąży z kimś innym. I w takiej sytuacji pan młody szedł do panny młodej i zabierał ją do siebie do domu. Później, zgodnie z tradycją, miała trwać długie wesele. Z tekstów, które mamy, można wyczytać, że 7 dni, nawet do 30. Zapraszano oczywiście wszelkich znajomych, bliskich, krewnych, jak to było w Kubusiu Puchatka, krewnych i znajomych królika, prawda? Czyli wszystkich, kogo się dało. I zobaczcie, że bardzo często w ogóle goście, którzy przybywali na takie wesele, wspierali młodych poprzez różnego rodzaju prezenty, po prostu przynosząc jedzenie, wino i inne rzeczy na taką ucztę, choć głównym zadaniem zapewnienia wszystkiego na takiej uczcie weselnej to było zadanie rodziców, trochę państwa młodych, ale generalnie rodziców. Dlaczego, słuchajcie, o tym mówimy? Zobaczcie, jak ważną rzeczą był fakt w starożytnym Izraelu pewnej czystości przedmałżeńskiej i braku potomstwa przed zawarciem małżeństwa. To wynikało w dużej mierze oczywiście do ogromnego znaczenia dziedziczenia, tak? Syn pierworodny najczęściej dziedziczył spadek po rodzicach, dlatego to było też takie ważne. Natomiast tutaj mamy inną sytuację, tak? Ozeasz wychodzi, bierze ślub z kobietą, która była prostytutką sakralną, tak? Więc widać, że tutaj mamy absolutnie wyjątkową, taką unikalną sytuację. Oczywiście to też będzie miało znaczenie teologiczne, o czym już sobie mówiliśmy ostatnio, że rzeczywiście ta kobieta będzie też symbolizowała pewną zdradę wiary w jedynego Boga, tak? Zdradę tej wierności, bo małżeństwo Ozeasza i tej kobiety jest wzorem relacji Boga do narodu wybranego, o czym za chwilę jeszcze sobie powiemy. Więc to, na czym mi zależy. A jeszcze tylko taka dygresja, bo część osób doszła w tym roku, kiedyś o tym mówiliśmy, a też, żeby państwo mieli świadomość, część osób sobie o tym przypomni. Właśnie kiedy Gabriel przychodzi do Matki Bożej, to właśnie w tym okresie, kiedy mieszkali razem, tak? Czyli Józef z Marią zawarli ślub, ale mieszkali oddzielnie i w tej sytuacji przychodzi anioł i Matka Boża mogła mieć słuszne obawy, prawda, że zostanie przez Józefa oskarżona po prostu o zdradę. Dlatego później Bóg też interweniuje i mówi Józefowi, że to dziecko będzie synem Bożym. Tak? Więc taka sytuacja. Kto by kiedyś był w Nazarecie, to dom Matki Bożej i Józefa to jest jakieś 150-200 metrów, więc oni dosyć blisko obok siebie mieszkali. Część domku Matki Bożej wywieziono onegdaj do Włoch. W Loreto można ten dom zobaczyć, ale część oczywiście w Nazarecie została i nad tym domkiem wybudowano jeden z najprzyższych kościołów, jaki kiedykolwiek powstał. Żelbetonową Libię, prawda? Więc to tak, trzeba gdzieś tam jakoś zacisnąć zęby i się pomodlić. Miejsce jest takie niesprzyjające, ale to zostawmy. Dobrze. Więc tak jak mówiłem, oczywiście pan młody na rzecz rodziny Matki Bożej, na rzecz rodziny panny młodej składał tak zwany mohar, czyli właśnie takie wynagrodzenie, taki posag za to, że kobieta opuszcza rodzinny dom. I zobaczcie, że kiedy Ozeasz opisuje relację Boga do człowieka w oparciu o to małżeństwo, to mówi, że Bóg również wniósł taki posag, tak? Czyli jakby dał coś człowiekowi jako taką darowiznę. Pierwsza rzecz, o której mówi Ozeasz, to będzie sprawiedliwość, tzedaka. Bóg będzie wspierał swój lud i wypełni obietnicę. I teraz pojęcie tzedaka, pojęcie sprawiedliwości, zresztą później ten tzadik, ten sprawiedliwy, prawda? To będzie osoba, która w każdym aspekcie swojego życia będzie trochę ważyła, jak taka waga na szali, czy postępuje zgodnie z prawem. Bo to pojęcie tzedaka to było pojęcie pierwotnie takie handlowe, ważenia na szali, prawda? Jeszcze myślę, że Państwo pamiętają te wagi, bo już teraz to tego nie ma. I jeżeli ja kładę dobre uczynki, prawda, to szala jest godna mojej osoby. Jeżeli oczywiście złe uczynki, no to ta waga się załamuje. Pojęcie sprawiedliwości to pierwotnie to jest pojęcie sprawdzania, czy moje uczynki są zgodne z prawem Bożym. Później Paweł nada temu pojęciu trochę inne znaczenie, że miarą człowieczeństwa nie jest prawo, tylko jest Jezus Chrystus. Prawda? I ja mogę patrzeć, czy w swoim życiu naśladuję Chrystusa. Dalej, prawo, Tora, oczywiście o tym sobie mówiliśmy, to jest 5 pierwszych ksiąg, fundament Starego Testamentu. I teraz tak, jeżeli ktoś przestrzega tego prawa, Tora, tak, no to oczywiście wtedy staje się człowiekiem sprawiedliwym. Pamiętajmy o tym, że pojęcie Tora, czyli najczęściej tłumaczone jako prawo, to nie oznacza tylko takiego prawa w sensie kodeksu. To były również, pojęcie Tory było tłumaczone jako pewne wskazania, droga życia, wskazówki postępowania, prawda? Czyli nie tylko takie prawo rozumiane jako pewien legalizm, jako przepisy, ale również w takim aspekcie, że człowiek rzeczywiście tej Tory, tego porządku Bożego chce przestrzegać i oczywiście to gwarantowało pewien ład prawny, pewien też taki porządek społeczny. Kolejna rzecz to jest miłosierdzie. Ten termin jest tłumaczony jako współczucie, matczyna miłość, miłość przebaczająca. I zobaczcie, że mamy tutaj tak naprawdę dwa aspekty działania Boga. Sprawiedliwość i miłosierdzie. Ta sprawiedliwość, która wyraża się w tym, że Bóg sądzi człowieka za jego postępowanie, ale również miłosierdzie, które nie jest takim tylko ulitowaniem się nad naszą niedolą, nad naszym grzechem, ale przede wszystkim w Starym Testamencie miłosierdzie to będzie postępująca historia zbawienia. Tak? Bóg, który nieustannie działa. Jak człowiek grzeszy, posyła proroków, Mojżesza. Oczywiście moment kulminacyjny to będzie życie Pana Jezusa, męka, śmierć, zmartwychwstanie. Tak? Czyli miłosierdzie Boga to będzie to nieustanne działanie na rzecz zbawienia człowieka, nawet jeżeli ten człowiek będzie postępował niewiernie wobec Pana Boga. I czwarta rzecz, wierność. Bóg, który jest wierny swojemu przymierzu, swoim zobowiązaniom, nawet w sytuacji, kiedy wierny nie jest człowiek. W Księdze Rodzaju, kiedy Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, Bóg mówi: biorę wszystkie skutki przymierza na siebie. Da? Zawieram je z Tobą, ale Ciebie nie obciążam niedotrzymaniem umowy. Tak? Zobaczcie, generalnie jest tak, że jak zawieramy umowę, no to mamy takie poczucie, że każda ze stron, jeżeli nie dopełni umowy, to ponosi konsekwencje. Oczywiście dzisiaj najczęściej to są jakieś konsekwencje finansowe. Natomiast w sytuacji zawarcia przymierza Boga z Abrahamem, Bóg mówi: ja biorę na siebie wszelkie konsekwencje tego przymierza. To pokazuje pewną wierność Boga względem człowieka, ale również oczywiście Bóg domaga się ufności, prawda? Ufności wobec Niego. I teraz słuchajcie, werset Ozeasza 2,17. Tak naprawdę, żeby go zrozumieć, to trzeba, tutaj prorok odwołuje się do księgi Jozuego, przeczytajmy sobie. Oddam jej znowu winnicę, dolinę Akor uczynię bramą nadziei, i będzie mi tam uległa, jak za dni swojej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. Oczywiście tutaj jest Izrael zobrazowany jako kobieta, tak? Mówi do niej jak do kobiety. Bardzo często taki motyw w księgach Starego Testamentu się pojawia. I czym była ta Dolina Achor? Dolina Achor była miejscem, gdzie Akan i jego rodzina zostali, i to jest opisane w księdze Jozuego, 7 rozdział, wersety 25-26, tam Achor został po prostu ukarany za niewypełnienie woli Bożej. On naruszył taką zasadę, że nic z miasta nie można wziąć, bo to było objęte oczywiście klątwą i on tam został ukamienowany. Dlatego Dolina Achor uchodziła w czasach starożytnych za takie miejsce, nie wiem jakby to nazwać, trochę przeklęte, trochę miejsce takiego, no, nie wiem, bezprawia, takie miejsce uosabiające w ogóle brak życia. To jest oczywiście miejsce, które możemy zidentyfikować. Dziś to jest El Buka, to jest północna część tam ziem Judy. I teraz zobaczcie, że to miejsce było nazywane Doliną Niedoli, Doliną Śmierci, taką Doliną Zatracenia, ale w takiej sytuacji Bóg daje, o tym mówi prorok, Bóg daje tam życie, prawda? Bóg daje tam życie i pokazuje, że rzeczywiście nawet w miejscu śmierci Bóg może dać życie. To jest znowu motyw, którego my dzisiaj trochę nie rozumiemy. Żyjemy w zupełnie innym kontekście. Natomiast pamiętajmy o tym, że w czasach starożytnych społeczność danego terenu albo danego miasta miała ogromne, ogromne znaczenie i często jakby mówiono o ziemi jako o pewnej społeczności. Jezus wielokrotnie na przykład mówi o karze, która zejdzie na Kafarnaum, prawda? Bo poświęcił tam najwięcej czasu, żeby ewangelizować, głosić i tak dalej. Oni nic kompletnie nie chcieli przyjąć, prawda? Co ciekawe, do dziś Kafarnaum jest takim miejscem niezamieszkałym. Tam próbowano przez lata jakoś zasiedlić to miejsce, ale w zasadzie do dziś to jest rzeczywiście jakaś taka ziemia, gdzie nie ma życia. A oczywiście Pan Jezus bardzo dużo wysiłku włożył, żeby tam głosić. Tam jest oczywiście nad domem Piotra taki kościół też wybudowany. I jest synagoga, której fundamenty są z czasów Pana Jezusa, a później w IV wieku też dobudowano resztę, więc Kafarnaum akurat się dobrze zachowało. I podobnie może się stać ze związkiem właśnie Gomer i Ozasza oraz oczywiście ten związek symbolizuje relację Izraela do Pana Boga, prawda? Dziś w tej relacji nie ma życia i oni są jakby wykluczeni ze względu na grzech, na swoje postępowanie, ale Ozasz mówi, jest szansa zmiany tej sytuacji. Dalej fragmenty od Ozasza 3:1-5. Ozasz przyjmuje swoją żonę i kilka takich myśli, które warto podjąć i które myślę, że warto jakoś omówić. Tak miłuje Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają i lubią placki z rodzynkami. Ten termin Ahev oznacza, najczęściej jest tłumaczony jako kochać, prawda? Czy miłuje, no bo w relacji Bóg do człowieka, no to w języku polskim miłować brzmi trochę lepiej niż kochać, bo kochać to raczej mówimy w relacjach międzyludzkich. Natomiast słuchajcie, w języku hebrajskim ten termin oznacza głębokie pragnienie, najczęściej właśnie pragnienie związane też z wodą lub nawet oddychać. Zobaczcie, że są to dwie takie czynności, które, jak człowiek zaniedba, delikatnie, eufemistycznie mówiąc, no to w ogóle nie jest w stanie żyć, tak? Nawet, nie wiem, kiedyś słyszałem taką opinię, nie sprawdzałem, że my naturalnie nie możemy po prostu przestać oddychać, bo organizm zacznie się bronić, więc trzeba to sztucznie wywołać, prawda, uduszenie. Natomiast no, pragnienie wody, no znowu, tak, bez wody nie jesteśmy w stanie żyć dokładnie tak samo jak bez oddechu. I znowu, mam tutaj taką dwuznaczność, która pokazuje, że ta miłość Boga do człowieka jest nam tak samo potrzebna jak oddychanie i jak zaspokojenie tego pragnienia wody, prawda? A pamiętajmy, że w tamtych temperaturach, no to rzeczywiście brak wody, no to bardzo szybkie odwodnienie i śmierć. Jako tylko tutaj taką ciekawostkę, Nabatejczycy, dzisiaj można ich kojarzyć z tą piękną świątynią Petry, w Petrze, gdzie w skale wykuli świątynię, oni, słuchajcie, byli mistrzami. No, tak jak mówiłem, na przykład Izraelici, no to oni korzystali najczęściej z Jordanu, z jakichś tam źródeł. Natomiast Nabatejczycy, oni w ogóle budowali takie półki skalne i w tych półkach skalnych drążyli takie swoiste baseny i po prostu w naturalnych skałach przetrzymywali, gromadzili wodę, tak? Do tego sobie dojdziemy, bo to też ten motyw się nam tutaj pojawia, że w Izraelu mamy te dwie pory deszczowe, czyli właśnie w naszą mniej więcej zimę, po prostu jest dużo więcej opadów i oni gromadzili właśnie w takich naturalnych skałach wodę, żeby po prostu przetrwać, tak, na pustyni, a w takiej pięknej twierdzy Masada, na takim płaskowyżu, Herod specjalnie też podrążył takie cysterny w skałach, doprowadzał tam ścieżkami takimi naturalnymi wodę, żeby po prostu zgromadzić w cysternach wodę i w razie oblężenia przez wiele lat po prostu się móc tam bronić, nie? Więc to oczywiście pokazuje, że w tamtych realiach no, woda to było coś absolutnie podstawowego, bez tego nie mogło się tam rozwijać życie. Tutaj znowu mamy potężny problem, nie do końca wiemy, jak przetłumaczyć tą drugą część, w zasadzie trzecią część zdania o tych plackach z rodzynkami. I niektórzy egzegeci uważają, to jest pierwsza możliwość tłumaczenia, że to są placki z fig czy daktyli, które składano Bogom w Mezopotamii. To byłyby jakieś takie ofiary pogańskie, które Izraelici zaczęli składać. Natomiast druga możliwość to jest raczej przetłumaczenie tego jako dzbany z winem. Również po prostu były składane jako takie płynne ofiary bóstwom. Więc niezależnie jak to tutaj przetłumaczymy ten termin, to w zasadzie istota zostaje taka sama, oddawali cześć po prostu obcym Bogom, pomimo tego, że Bóg ich miłował, tak? I oni bez tej miłości nie mogli żyć. Dalej, Ozeasza 3, werset 4. Wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla i bez zwierzchnika, bez ofiar i bez stelli, bez efodu i bez posążku. Zwróćcie uwagę, o tym już sobie też na różnych poprzednich spotkaniach mówiliśmy, tą karą, o której najczęściej będą mówili prorocy, to oczywiście będzie wojna i ta niewola babilońska, która była najcięższym doświadczeniem dla Izraelitów. Natomiast tutaj mamy cały pakiet innych kar, które ich czeka. Oczywiście anarchia. W czasach starożytnych państwo bez sprawnej władzy, a najczęściej była to monarchia albo jeden władca, niekoniecznie król, czyli urzędnik, wiemy też, że w Izraelu były czasy sędziów, prawda? Anarchia sprawiała, że państwo stawało się po prostu łatwym łupem dla ludów ościennych. Anarchia sprawiała, że w czasie wojny nikt nie był w stanie się zmobilizować, nie było wiadomo, kto jest dowódcą, kto zarządza, prawda? Więc takie państwo w sposób naturalny stawało się bezradne, po prostu bezradne wobec obcych narodów. Dalej, zobaczcie, że jedną z kar będzie brak kultu jedynego Boga. Tak? O tym to się oczywiście wypełni, bo świątynia zostanie zniszczona i ten kult również zostanie zniszczony. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że kult stanowił pewną tożsamość Izraelitów. Ta prawo, Tora i przekazane przez Mojżesza i kult, to rzeczywiście były dwie, oczywiście z kultu wynikała wiara w jedynego Boga, to były dwie rzeczy, które stanowiły tak eksplicite o tożsamości tego narodu. Dalej, oczywiście Bóg zapowiada zniszczenie kultów pogańskich, tak? Czyli te wszystkie miejsca, gdzie oni oddawali cześć różnym bóstwom, oczywiście zostaną zniszczone. I kolejna rzecz, bardzo dla nich ważna, brak decyzyjności Jahwe, tak? Brak rady, wsparcia Jahwe. I teraz znowu, to było doświadczenie dla nich historyczne, kiedy oni doświadczali niesprawiedliwości, kiedy mieli różnego rodzaju potrzeby, nawet takie materialne, to oni mogli zwrócić się do Boga. Jeżeli Bóg mówi, nie będę wam zapewniał już tego dobrobytu, to rzeczywiście strach się bać, prawda? Bo te tereny były bardzo nieprzychylne człowiekowi i tak samemu z siebie to bardzo ciężko było tam rzeczywiście jakoś w taki racjonalny sposób prowadzić gospodarkę i się utrzymać. I ostatnia rzecz, o tym sobie kiedyś mówiliśmy w przypadku historii patriarchów, też znikną bożki rodzinne. Co to było? Otóż w wielu ludach ościennych w każdym domu były po prostu małe figurki pogańskich bogów. Najczęściej dana rodzina po prostu czciła danego Boga, oczywiście małą literą pisanego, i te bóstwa stanowiły powiedzmy takie dobro materialne i dobro duchowe, które przekazywano w spadku z pokolenia na pokolenie. Prawda? Bo najczęściej te bóstwa oczywiście miały zapewnić ognisko domowe, tak? Bezpieczeństwo danej rodziny, i oczywiście w czasach starożytnych najważniejsza rzecz, płodność, przekazanie życia nastanie kolejnych pokoleń. I znowu Bóg zapowiada zniszczenie tego. Te bożki rodzinne są o tyle ciekawe, że ich było takie mnóstwo w tamtych rejonach, że tak naprawdę do dziś archeolodzy, gdzie tam nie zaczną kopać, to różne takie figurki, różne takie przedstawienia po prostu znajdują. To wynika oczywiście ze skali tego zjawiska. Dobrze, to myślę, że tu skończymy. Dziękuję bardzo.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu